Witamy w podcastach Nieznanego Świata. Przy mikrofonie Marek Sęk. Czy zastanawiałeś się kiedyś, drogi czytelniku, drogi słuchaczu, dlaczego właściwie jesteśmy ludźmi, istotami ziemskimi? Czy mógłbyś być odmiennym stworzeniem lub zajmować inne miejsce w kosmosie? A czy taka możliwość nie zakładałaby, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ziemskim ciałem? Odpowiedzi na te pytania poszukiwał Bernard Jacobi. Owoce swoich poszukiwań zawarł w książce Dlaczego jesteśmy na Ziemi, której wybrany fragment zaprezentujemy dziś w tłumaczeniu Tomasza Agatona Czarnawskiego. Zaprezentowany zostanie rozdział trzeci, zatytułowany Reinkarnacja i terapia regresywna. Mamy szczerą nadzieję, że ten fragment zachęci Państwa do sięgnięcia po całą książkę, zwłaszcza, że ta pozycja wydana nakładem wydawnictwa Fenomen jest bardzo bogata i rozwijająca pod względem poznawczym, przez co dla wielu z Państwa może się okazać niezwykle cenną pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Link do zakupu znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A więc zapraszamy do słuchania. Rozdział trzeci. Reinkarnacja i terapia regresywna. Reinkarnacja jako realne zjawisko. Nauka o reinkarnacji, czyli o ponownych narodzinach, wychodzi od zjawiska wielokrotnej inkarnacji duszy w ciało. Dusza wciąż inkarnuje, aż osiągnie stan doskonałości i stopienia się ze źródłem. Pamiętajmy, że wszyscy znajdujemy się na powrotnej drodze do duchowego źródła, przechodząc stopniowe oczyszczanie i ewolucję naszych dusz. Jest to ściśle powiązane z karmą. Karma opiera się na wierze, że każdy czyn nieuchronnie pociąga za sobą konsekwencje oraz podlega wiecznemu prawu przyczyny i skutku. Zawsze ponosimy konsekwencje wszystkich naszych myśli, działań i słów, dobrych jak i złych, w życiu obecnym czy kolejnym. Reinkarnacja w XX wieku została potwierdzona empirycznie, zanalizowana i udokumentowana przez licznych badaczy dzięki rozwojowi terapii hipnotyczno-regresywnej. Czy będą to Michael Newton, Ian Stevenson, Helen Wombach, Carol Bowman, Brian Weiss czy też inni, wszyscy w swoich badaniach znaleźli przykłady i dowody na to, że reinkarnacja jest zjawiskiem realnym. Dusza wciela się wciąż w nowe formy bytu, aż do momentu, gdy osiągnie doskonałą czystość. Ponowne narodziny pozwalają na przepracowanie wewnętrznych obciążeń poprzez doświadczenie prawa przyczyny i skutku w warunkach ziemskich. Wiedza dotycząca reinkarnacji leży u źródeł wszystkich religii. Mam na myśli najstarsze udokumentowane zasady wiary w historii ludzkości, które obejmują wiarę w istnienie wiecznej, nieśmiertelnej duszy i włączenie jej do boskiego planu. W starożytnym Egipcie, w Grecji, u buddystów i hinduistów dusza była, względnie jest, uważana za preegzystencjalną istotę, która wciąż na nowo się inkarnuje, a po śmierci nadal istnieje w formie astralnej. Współcześnie to tak zwane życie pomiędzy życiami, pobyt w zaświatach, opisali niezwykle dokładnie terapeuci stosujący regresję hipnotyczną. Opisy te bliskie są przekazom pochodzącym z doświadczeń bliskich śmierci. O tym powiem więcej w dalszej części mojego wywodu. Wyobrażenia o pochodzeniu duszy mogą w różnych religiach być odmienne, jednakże w każdej religii wierzy się, że dusza, będąc częścią człowieka, istnieje i jest nieśmiertelna. Miliardy ludzi na całym świecie wierzą w ponowne narodziny, jednakże gdzieś między judaizmem a chrześcijaństwem świat zachodni skazał pradawną wiedzę o reinkarnacji na wygnanie. W swej istocie żadna dusza nigdy nie przepada, gdyż jest nieprzemijalna i nieśmiertelna. W chwili śmierci człowieka jedynie wycofuje się z tego, co dostrzegalne, by ponownie powrócić. Już starożytni filozofowie greccy jak Pitagoras, Platon i inni wyjaśniali życiowe nieszczęścia, choroby, niezadowolenie czy niesprawiedliwość konsekwencją poprzednich wcieleń. Wszystko jest wyrazem kosmicznej sprawiedliwości prawa karmicznego i ma głębszy sens, zarówno to co dobre, jak i to co złe. A my w każdym momencie życia mamy możliwość, siłę i wolną wolę, by pozbyć się starych wzorców oraz doprowadzić do zmiany i wyrównania osobistej karmy. Ponowne narodziny oznaczają, że jesteśmy tworem naszych wcześniejszych wcieleń, a jednocześnie nosimy w duszy duchowe doświadczenia życia między wcieleniami. Nasz byt podlega prawu karmy, prawu przyczyny i skutku, w którym siły z przeszłości wpływają na obecne uczucia i sposoby zachowania. Specjalnie wykształceni terapeuci stosujący metody hipnozy regresyjnej potrafią cofnąć pacjentów nie tylko do poprzednich wcieleń, lecz także do życia między wcieleniami. Na podstawie wyników ich badań stwierdzam, że nie można udzielić sensownych odpowiedzi na istotne pytania dotyczące naszego pobytu na Ziemi, ograniczając się tylko do jednego życia. Nauka o reinkarnacji przedstawia o wiele głębsze spojrzenie na egzystencjalny sens poszczególnych wcieleń. Stwórca powierzył nam wolną wolę, a my, dzięki duchowemu prawu polaryzacji, możemy gromadzić dobrą lub złą karmę. Dzięki wolnej woli sami decydujemy o naszych reakcjach w trudnych chwilach. Okazujemy serdeczność lub lęk. Jesteśmy wezwani do odpowiedzialnego obchodzenia się ze stworzeniem i wszystkimi żywymi istotami. Mamy wybór żyć odpowiedzialnie albo podążać przeciwną drogą, co daje się zaobserwować w odniesieniu do obecnego stanu naszego świata. Reinkarnacja, ponowne narodziny duszy poprzez wiele wcieleń, jest procesem rozwoju i dojrzewania ducha, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem. Kto to pojął, rozumie, że dusza istnieje w czasoprzestrzeniach między wcieleniami i nadal się rozwija w zaświatach, aż podejmie decyzję o nowym wcieleniu. Duch i dusza są nieśmiertelne, nie są więc trwale związane z fizycznym ciałem. Właśnie na to w ostatnich 50 latach wskazują liczni terapeuci stosujący metodę regresji hipnotycznej, a potwierdzają to również doświadczenia bliskie śmierci. Karma. Prawo przyczyny i skutku. Karma znaczy działanie albo czyn i odnosi się do sanskryckiego pojęcia karman. Prawo przyczyny i skutku jest uniwersalne, a każde działanie, duchowe lub fizyczne, nieuchronnie pociąga za sobą konsekwencje. Aczkolwiek skutki nie muszą się bezwarunkowo pojawić w obecnym życiu. Mogą również w przyszłym. Na tym polega ścisły związek karmy i reinkarnacji. Powołując się na karmę, nie mamy na myśli związku winy i kary za popełnione czyny, lecz manifestację przyczyny i skutku. Oznacza to, że wszystko, co wyszło od danej osoby, do niej wraca, dobro i zło. Prawo karmy, że tak powiem, jest neutralne, jej działanie to nie kara boska, a raczej podobne stwarza podobne, akcja wywołuje reakcję, czy biblijne, co posiejesz, to zbierzesz. Karma nie jest kosmicznym kątem, na którym gromadzimy swoje długi czy winy, lecz tylko niezrównoważoną energią. U podstaw oddziaływania każdej myśli, słowa, czynu, uczucia leży jakaś przyczyna, na przykład nasze emocje. Każdy człowiek podlega prawu karmy. Jesteśmy twórcami i przezwyciężamy swój los na drodze własnej odpowiedzialności. Kto to zrozumie, uświadomi sobie własną karmę i uwolni się od niej, choćby rozciągała się na stulecia i obejmowała wiele inkarnacji. Bowiem w ziemskim życiu chodzi o duchową równowagę i kompensację karmy, o zrównoważenie zaślepienia, lęku, nienawiści i przemocy. Nie jest to jednak przedsięwzięcie łatwe. Z wyzwaniami uwarunkowanymi karmicznie, przed którymi staje dusza i które sama je zaplanowała, można sobie poradzić świadomie, angażując wolną wolę. Uzdrowić możemy nawet najtrudniejsze emocje, okazując zrozumienie i współczucie zamiast lęku czy oporu. Karma podlega zbalansowaniu, kiedy wyjaśnione zostają przyczyny pierwotnego braku równowagi, a więc leżący u jej podstaw lęk lub fałszywa wiara. Reinkarnacja służy ewolucji duszy i poszerzeniu świadomości aż do zrozumienia, że jest się wieczną, duchową, nieśmiertelną istotą. Uczestniczymy w tym procesie jako ludzie. Powtarzając zaś życie na Ziemi i poszukując nowych, umożliwiających postęp doświadczeń, konfrontujemy się z karmiczną spuścizną. Wszystkie wyzwania naszego życia są szansą na wyzwolenie się z pęt karmy. Karma nie jest też danym odgórnie losem, jest natomiast warunkiem niezależnego, odpowiedzialnego kształtowania życia za pośrednictwem wolnej woli. Nasz dzisiejszy stan świadomości jest rezultatem wcześniejszych wcieleń, jak również reakcji na obecne życiowe okoliczności. Prawo karmiczne wyraża się także w tzw. złotej regule postępowania. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Obowiązuje ona we wszystkich religiach i jest nicią przewodnią spełnionego życia. Odpowiedzią na życiowe wyzwania są życzliwość, miłość, szacunek i współczucie, które pomagają zrównoważyć karmę. Wciąż jesteśmy konfrontowani z założeniami planu naszej duszy, ale jesteśmy tu, by poszerzać naszą świadomość, rozwinąć zdolność współczucia dla siebie i innych. Na płaszczyźnie ziemskiej owe wezwania stoją często w sprzeczności z osobistymi nadziejami i oczekiwaniami. Z reguły wywołują lęki, zawirowania, opór albo bezradność. Jednakże dzięki temu stajemy się świadomi owych lęków, które przynieśliśmy ze sobą na Ziemię i od których chcemy się uwolnić. Nieustannie powtarza się pytanie, w jaki sposób reagujemy na emocjonalne wyzwania, gdy na przykład czujemy się oszukani, opuszczeni, pozostawieni sami sobie. Im bardziej świadomie przyjrzymy się nierozwiązanemu balastowi z wcześniejszych wcieleń i zareagujemy współczująco na stare emocje, tym łatwiej odbudujemy równowagę duchową. Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zasady karmy. Wszelkie działanie i myślenie uruchamia karmę i prowadzi do zaplątania się w świecie. Działania są energiami, które do nas powracają. Prawo rezonansu. W każdym działaniu człowiek zachowuje wolną wolę. Dlatego każdy sam jest odpowiedzialny za własną karmę. Karma jest brakiem równowagi, którą musimy przywrócić. Ów energetycznie wytworzony brak sprawia, że powstaje energetyczne napięcie, które skłania nas do jego wyrównania. Z wyższego planu duszy dochodzi do nas dokładnie to, czego potrzebujemy dla jej rozwoju. Wzrastamy duchowo, przepracowując bolesne doświadczenia. Na to wszystko trzeba patrzeć ze świadomością, że w naszym ziemskim świecie nie ma nic trwałego. Jesteśmy narażeni na nieustanne zmiany, skazani na nietrwałość, co sprawia, że cierpimy. Jana Haas opisuje pojęcie karmy następująco. Karma to nieuwolnione emocje z doświadczeń z poprzednich wcieleń. Dlatego takie są, ponieważ człowiek nadal może się z nich czegoś nauczyć, co służy jego rozwojowi. Problemy w tym życiu mogą, ale niekoniecznie muszą, mieć swoją emocjonalną przyczynę we wcześniejszych życiach. Uwolnienie się od nich zależy od nieuświadomionej gotowości człowieka. Często człowiek potrzebuje dalszych doświadczeń, do czasu aż przestanie wchodzić w rezonans z tymi emocjami. Dlatego pewne wydarzenia, skłonności, spotkania i zwroty losu, jakie mają miejsce w tej inkarnacji, całkowicie mogą wynikać z wpływu karmy. Życie między wcieleniami. Michael Newton rozwinął rewolucyjną i wielce skuteczną metodę hipnoterapii ukierunkowanej na świat duchowy, która pozwala prowadzić pacjenta w głębokim transie nie tylko do poprzednich wcieleń, lecz także do świata duchowego między wcieleniami. Podczas niezliczonych sesji hipnotycznych w okresie ponad 40 lat Newton nakreślił mapę duchowego świata, w którym przebywają nasze dusze po śmierci i przed nową inkarnacją. Każde nasze życie planowane jest przez nas samych, przy wsparciu przyjaznych duchowych istot, które nas kochają i pomagają nam. Dzięki rozpoznaniu istnienia między wcieleniami, Newton stał się jednym z najważniejszych pionierów badań życia po śmierci. W 2002 roku założył The Michael Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy, w skrócie MNE, w którym niezmordowanie aż do śmierci 22 września 2016 roku kształcił terapeutów z całego świata, do dziś kontynuujących jego pracę. Jego badania nad życiem w obszarze świata duchowego, niezależnie od miejsca ich prowadzenia, zaskakują zdumiewającą zgodnością i wykazują podobieństwo z informacjami pochodzącymi od osób doświadczających stanu bliskiego śmierci. Nadświadomość jest w nich duchowym obszarem, w którym zapisane są wszystkie wspomnienia duszy człowieka, zaś jej świadomość rozciąga się poza wszelkie ograniczenia czasoprzestrzenne. Duchowa terapia regresywna. Duchowa regresja jest rodzajem hipnoterapii, w której klient prowadzony jest najpierw do wcześniejszych wcieleń, a stamtąd do doświadczeń związanych z umieraniem. Dzięki hipnozie przed duchowym okiem pacjenta pojawia się doświadczenie śmierci. Newton wymagał od swoich klientów, by przemieszczali się jak najdalej w zaświaty, bowiem będąc w głębokim transie, doświadczali siebie jako nieśmiertelne dusze i zwiedzali duchowy świat. Michael Newton tak pisze w Wędrówce Dusz o swoich rewolucyjnych założeniach. W jaki sposób można dotrzeć do duszy dzięki hipnozie? Wyobraź sobie umysł, który składa się z trzech koncentrycznych okręgów, z których każdy znajduje się wewnątrz poprzedniego, a oddzielone są one od siebie jedynie warstwami połączonej świadomości umysłu. Pierwsza warstwa to świadomy umysł, który jest źródłem krytycznego i analitycznego rozumowania. Druga to podświadomość, do której docieramy w początkowej fazie hipnozy, aby dostać się do tego obszaru, w którym przechowywane są wspomnienia o wszystkim, co przytrafiło nam się w obecnym życiu i w poprzednich wcieleniach. Trzeci okrąg, który znajduje się w samym środku poprzednich, jest tym, co obecnie nazywamy nadświadomością. Poziom ten to najwyższe centrum jaźni, gdzie jesteśmy wyrazem wyższej mocy. W nadświadomości zamieszkuje nasza prawdziwa tożsamość, spotęgowana przez podświadomość, która zawiera wspomnienia wielu naszych alter ego, przyjmowanych przez nas w zamieszkiwanych wcześniej ludzkich ciałach. Możliwe, że nadświadomość nie jest tylko poziomem, ale samą duszą. Nadświadomość to nasze najwyższe centrum wiedzy i najszersza perspektywa, a wszelkie informacje o życiu po śmierci, jakie udało mi się uzyskać, pochodzą właśnie z tego źródła inteligentnej energii. Gregory skomentował wypowiedzi doktora Newtona, a w swoich wywodach posunął się nawet o wiele dalej. Ludzki duch składa się z trzech warstw, które jednocześnie nawzajem się przenikają. Przede wszystkim żyjemy w codziennej świadomości, niesieni rozumem i postrzeżeniami, który umożliwia pięć zmysłów jako wyraz ja, ziemskiej osobowości. Drugą warstwą jest podświadomość, w której zapisane są wszystkie nasze doświadczenia, myśli i słowa, jak również esencja wcześniejszych osobowości z innych ziemskich wcieleń. Wiele osób nie ma świadomego dostępu do tego poziomu, chociaż zawiera się w nim również plan duszy dotyczący obecnego życia, a więc to, co zaprojektowaliśmy w świecie duchowym, czyli doświadczenia i wyzwania, które pomagają zrównoważyć karmę. Podświadomość jest siedzibą wewnętrznego głosu, intuicji i duszy, która to dusza sięga do nadświadomości. Trzecia warstwa ducha wykracza daleko poza ziemską osobowość. W owej nadświadomości manifestuje się jeden duch wszystkiego, co istnieje, boskie źródło wszechbytu, z którego pochodzimy i do którego wracamy po zakończeniu życia. Tu zapisane są wszystkie informacje dotyczące naszej prawdziwej, wiecznej duchowej tożsamości. W tym polu energii, nazywanym również Księgą Życia albo Kroniką Akaszy, znajdują się wszelkie informacje o ludzkich i pozaludzkich istotach, jakie kiedykolwiek egzystowały. Zawiera ono całe spektrum doświadczonej rzeczywistości w jednym duchu najwyższego. Żadna dusza nigdy nie przepadnie, gdyż zawsze pozostaje częścią przenikającej wszystko miłości Stwórcy. W tym polu energii możliwe jest przywoływanie sesji planowania dusz dotyczących wcześniejszych wcieleń. Ta jednoczesność wszelkiego bytu jest dla nas trudna do wyobrażenia. Chodzi tu bowiem o energetyczne zapisy wszelkich istniejących kiedykolwiek dusz, niezależnie od ziemskich osobowości. Ponieważ jednak część energii duszy człowieka pozostaje w duchowym świecie, dusza w każdym czasie może sięgnąć do zapisanych informacji w boskim polu energii, również wtedy, gdy ponownie inkarnowała. Dusza nie jest związana ze swym każdorazowym ciałem, ponieważ równocześnie jest świadomą częścią nadświadomości. Na ile potrafi ona poprzez podświadomość uczynić się widoczną w formie intuicji, inaczej wewnętrznego głosu, na tyle człowiek potrafi nawiązać kontakt ze swoją duszą. Dowiaduje się wówczas, że nosi w sobie towarzysza duszy, którego niektórzy nazywają dualem. To jest owo dopełnienie, które daje nam poczucie bycia całym i zdrowym. Duchowi towarzysze, na przykład duale, asystują nam przez wiele wcieleń, na płaszczyźnie duchowej albo w życiu ziemskim. Nie zależy to od płci, lecz od stopienia się energii dusz w czystej, bezwarunkowej miłości. Uzyskanie takiej świadomości prowadzi do przebudzenia w nas prawdziwej, rzeczywistej miłości, którą jesteśmy i którą możemy przeżyć jedynie czując. To jest to, czym jest dla ciebie Gregory, a ty dla niego. Towarzysz duszy, a niejednokrotnie również więcej duchowych towarzyszy, może ujawnić się w każdym czasie naszego ziemskiego życia, również w późniejszych latach, jeśli jest to wpisane do życiowego planu. Tu nie ma żadnego przypadku. Świadomość, podświadomość i nadświadomość tworzą całość i mają swoje źródło w Duchu Bożym, w którym wszystko jest jednym. Michael Newton w rozwiniętej przez siebie duchowej terapii regresyjnej donosi o pewnym mężczyźnie, który ponownie przeżywa scenę swojej śmierci z minionego życia. Pisze tak: chyba nie umarłem naprawdę. To znaczy, moje ciało jest martwe. Widzę je pod sobą, ale ja unoszę się w powietrzu. Patrzę w dół i widzę moje ciało leżące na szpitalnym łóżku. To dziwne, moje ciało jest całkowicie martwe, podczas kiedy ja poruszam się nad nim. Ja żyję. W doświadczeniach bliskich śmierci unoszenie się nad ciałem jest opisywane w taki sam sposób. Jest to pierwsze wrażenie duszy. Dusze zmarłych często też nie wykazują zainteresowania, co dzieje się z ich ciałem, gdyż rozumieją, że ziemska śmierć jest czymś ostatecznym. Udają się w drogę do duchowego świata i pojmują, że czeka na nie coś uniwersalnego. U umierających również obserwujemy, że większość z nich pod koniec procesu umierania gotowych jest na łatwe opuszczenie ciała, ponieważ uzyskali dostęp do wyższej świadomości. W protokołach z regresji hipnotycznej mówi się również o efekcie tunelu jako o bramie i przejściu do duchowego świata. Pewna kobieta tak to opisuje. Czuję delikatne ciągnięcie. Wydaje mi się, że powinnam przejść przez ten tunel. I robię to. Teraz jest bardziej szaro niż ciemno, ponieważ jasny krąg rozszerza się przede mną. Krąg światła staje się bardzo szeroki i wychodzę z tunelu. Jest tam jasno jak w chmurach, jak w lekkiej mgle. Czuję myśli pełne miłości, przyjaźń, empatię. To wszystko połączone jest z wyczekiwaniem, jak gdyby inni czekali na mnie. Jeśli nawet niektórzy przy przechodzeniu przez tunel są na początku poirytowani, to jednak pierwsze wrażenia duchowego świata są przepełnione uczuciem dobrostanu i spokoju. Czas adaptacji każdej duszy jest inny. Niektórzy widzą światło, barwy, słyszą dźwięki albo mają wizje. Inni przeżywają telepatyczną komunikację ze świetlistymi istotami. Wita nas nasz przewodnik duchowy, który był przy nas już za życia, albo czynią to zmarli krewni. Wszystkiemu towarzyszy uczucie bezwarunkowej miłości, radości i spokoju. Czeka na nas również grupa dusz, do której należymy. Część energii duszy zawsze pozostaje w świecie duchowym. Dlatego po śmierci możemy się łączyć z innymi członkami grupy, nawet wtedy, kiedy już inkarnowali. Dusza jest czystą energią, lub inaczej, pewną ilością energii. Wielu czytelników pewnie zapyta, w jaki sposób można rozpoznać swoich przewodników duchowych albo zmarłych wcześniej członków rodziny czy przyjaciół. Energia duszy jest nieograniczonej natury i może przyjąć ludzki kształt. Również boskie istoty mogą się manifestować w sposób, jaki odpowiada oczekiwaniom czy też wyobrażeniom danej osoby. Służy to usunięciu jej lęków. Dusze mają zdolność projekcji postaci z wcześniejszych wcieleń. Jest to jedna z wielu możliwych form, jakie dusze mogą przyjmować dzięki swojej energetycznej substancji. Zjawisko to nazywane jest transformacją energetyczną. Ponadto tożsamość każdej duszy posiada indywidualną barwę promieniowania, aurę. Spotkania ze zmarłymi. W protokołach z hipnoterapii regresyjnej dokumentowane przypadki wykazują wiele wspólnych cech i podobieństw. Oto zanotowane przez Michaela Newtona przykłady spotkań z osobami zmarłymi. Pewna kobieta informuje o ponownym spotkaniu wuja Charlie'ego, najmilszej dla niej osoby spośród grona krewnych. Ona uśmiecha się i wyciąga do mnie rękę. Doktor Newton, czy to oznacza, że ma ciało i coś, co wygląda jak dłoń? Ona odpowiada, no i tak i nie. Unoszę się w powietrzu i on też. To dzieje się w mojej głowie. Ukazuje mi się takim, jakim go znałam. A to, czego jestem najbardziej świadoma, to jego dłoń wyciągnięta w moim kierunku. Żeby mnie pocieszyć, żeby mnie poprowadzić dalej w kierunku światła. Prowadzi on tam, dokąd ma się udać. Klientka jest zdumiona. Tam są inni ludzie. Wyglądają przyjaźnie. Kiedy się zbliżam, wydaje się, że chcą, żebym do nich dołączyła. Tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że byłam z nimi już wcześniej. Jej wuj oddala się od niej, a klientka poznaje, że tak, zostaje w innym miejscu niż ja. Po prostu przyszedł się ze mną przywitać i przyprowadzić mnie tutaj. Pogrążona w transie hipnotycznym kobieta spotkała współmałżonków z poprzednich wcieleń, Jednakże była pewna, że mimo różnych osobowości zawsze chodziło o tego samego towarzysza jej duszy. Dla przybywającej duszy jest czymś nadzwyczaj pocieszającym ujrzeć znajome twarze, które tworzą rodzaj komitetu powitalnego. Zaczynam ich rozpoznawać. Wysyłają do mojego umysłu obrazy, myśli. Ich kształt się zmienia. Zmieniają się w ludzi. Wydaje mi się, że to... Tak, to Larry. Jest z przodu, jest pierwszą osobą, którą tak naprawdę widzę. Tak, teraz widzę, że ci, których najbardziej chcę zobaczyć, są bardziej z przodu. Jules w trakcie doświadczenia bliskiego śmierci spotkała swoją babcię, która zmarła, gdy jej wnuczka miała 5 lat. Wtedy ukazała się tak realnie, jak coś, co nie jest żadnym duchowym zjawiskiem, lecz czymś namacalnym. Stała tam całkiem spokojna, całkowicie żywa, zadowolona, prawdziwa, dobrze wyglądająca i promieniająca zdrowiem. Obdarzyła mnie ciepłym, pełnym życzliwości uśmiechem i poczułam, jak mnie obejmuje. Chociaż w ogóle mnie nie dotykała, czułam, jak tuli mnie w swoich ramionach i poczułam potężną falę miłości. Taki głęboki spokój i ukojenie. Babcia rozmawiała ze mną, jej głos był wyraźny i żywy. Jakkolwiek jej usta się nie poruszały, odniosłam wrażenie, że mówi bezpośrednio do mojego ducha, jakby bez słyszalnych słów, a przecież wyraźnie rozumiałam, co powiedziała. W tym doświadczeniu bliskim śmierci babcia projektuje realistyczny obraz swej wcześniejszej formy. Komunikacja między nią a wnuczką ma naturę telepatyczną. Celem tej jednoznacznej transformacji energii jest odesłanie Jules z powrotem do ciała. Jules, tak jak to często opisywane jest w duchowej regresji hipnotycznej oraz w doświadczeniach bliskich śmierci, przeżywa energetyczne stopienie się z babcią emanującą miłością, spokojem i szczęściem. Nie ma dla mnie najmniejszej wątpliwości, że znów zobaczymy ukochanych krewnych z tego lub poprzednich wcieleń, że spotkamy naszych duchowych przewodników i towarzysza naszej duszy, który obecny jest przy nas przez wiele różnych wcieleń. Dopiero kiedy wkroczymy w nadświadomość, będziemy mogli ogarnąć całokształt powiązań dotyczących naszej duchowej tożsamości. Po przywitaniu jesteśmy gotowi na przejście do miejsca naszego wyzwolenia. Początkowo dusza przechodzi etap zorientowania się w świecie duchowym, aby dostosować się do nowego otoczenia. Dociera na płaszczyznę czystej energii. Pewien pacjent doktora Newtona tak to opisuje. Jestem zawieszony w świetle. Przenika ono moją duszę, wymywając większość szkodliwych wirusów. Pozwala mi to uwolnić się od wszelkich powiązań z ostatnim wcieleniem. Dzięki temu może nastąpić moja transformacja, a ja mogę ponownie stać się całością. Proces oczyszczania duszy, który umożliwia emocjonalne wyzwolenie się i ponowne dostosowanie do świata duchowego, wspierają wyżsi duchowi doradcy. Dusza rozmawia z nimi i tak dokonuje się proces wyzwalania. Do tego dochodzi faza przypominania, czyli przegląd życia z zakończonego wcielenia, przy czym przy rozszerzonej świadomości można mieć wgląd również we wcześniejsze życia. Wspomniany przegląd jest procesem, przez który przechodzi każda dusza. W obecności kochających, świetlistych istot konfrontujemy się nie tylko z własnym życiem, lecz także poznajemy oddziaływanie naszych myśli, słów i czynów na inne osoby. Następnie dusza powraca do swej grupy dusz, z której inkarnowała i w której nadal może się rozwijać. Za jakiś czas będzie mogła zdecydować, czy ponownie się narodzi, czy też wejdzie na inny stopień rozwoju duchowego. Życie między wcieleniami jest czasem odnowy, w którym ustaje każdy ból. Podlega ono prawu nieustannego uczenia się i ciągłego rozwoju. Przy czym przypominam, że świadomość duszy jest wieczna. Celem i sensem rozwoju jest natomiast upodobnienie się do Boga i stopienie się z Nim w jedno. Joel L. Wheaton, były profesor psychiatrii, w latach 80. ubiegłego stulecia badał to zjawisko. Oto co napisał o przeglądzie życia jednego ze swoich pacjentów. Całokształt jego życia pojawił się we wszystkich szczegółach tak wyraźnie, że dusza po raz pierwszy stała się świadoma, kiedy odrzuciła czekające na nią szczęście, kiedy zadała innym ból z powodu własnej bezmyślności albo doznała bezpośredniego zagrożenia życia. Przegląd życia jest procesem samopoznania. Poznajemy znaczenie każdego, nawet najdrobniejszego wydarzenia. Nikt przy tym nie jest osądzany czy karany, a emocjonalny ból tłumią duchowi przewodnicy. Dusza, dzięki obiektywnemu rozumieniu swojego zachowania w ramach licznych inkarnacji, wie, w jakim znajduje się miejscu procesu ewolucyjnego i jakie tematy ma podjąć, aby się oczyścić w przyszłych wcieleniach. Ta faza jest każdorazowo przesłanką dalszego rozwoju i decyduje o procesie planowania nowego życia. Podstawowa wiedza badań nad reinkarnacją. Dziś mamy już wiele dowodów świadczących o tym, że reinkarnacja jest czymś więcej niż tylko ślepą wiarą. Nauka o ponownych narodzinach odsłania głębszy sens życia. Nic nie dzieje się przypadkowo. Sens naszej rzeczywistości nadaje uniwersalne prawo przyczyny i skutku – karma. Dusza, ewoluując dzięki różnym inkarnacjom, dokonuje równoważenia karmy. Świat natomiast jawi się jako szkoła, w której uczymy się dokonywać mentalnego i duchowego postępu. Z kolei z nauką o reinkarnacji ściśle wiąże się wiedza o życiu po śmierci. Od wczesnych lat 60. ubiegłego stulecia profesor Ian Stevenson, żyjący w latach 1918-2007, który przez wiele lat kierował oddziałem psychiatrii na Uniwersytecie w Virginii, zbierał i badał wspomnienia dzieci z poprzednich wcieleń. Obszerną dokumentację liczącą ponad 3000 skrupulatnie zbadanych przypadków z całego świata Stevenson opublikował w wielu książkach. Mają one wartość obiektywnego materiału dowodowego, świadczącego o tym, że reinkarnacja jest czymś realnym. Stevenson porządkował, sortował i sprawdzał istotne przypadki u samego źródła. Wypytywał świadków, porównywał dane dotyczące miejsc i osób, analizował otoczenie społeczne. W książce Dowody reinkarnacji udokumentował liczne przypadki wrodzonych blizn i znamion, które wskazują na to, że ludzka indywidualność przyjmuje formę fizycznego ciała więcej niż tylko jeden raz. Stevenson tak pisze. Przypadki dzieci, które twierdzą, że przypominają sobie o wcześniejszym życiu, wskazują na 4 regularnie pojawiające się charakterystyczne cechy, które chciałbym nazwać uniwersalnymi. Są nimi wczesny wiek, w którym dzieci mówią o minionym życiu, między 2. a 4. rokiem życia, późniejszy wiek, w którym przestają o tym rozmawiać, między 5. a 8. rokiem życia, wysoki udział w gwałtownych rodzajach śmierci i częste wspominanie rodzaju śmierci. W odniesieniu do wrodzonych znamion i blizn dziecka, które przypomina sobie o wcześniejszym życiu, Stevenson i jego zespół badawczy próbowali uzyskać medyczną dokumentację lub świadectwo zgonu. Takie potwierdzenia dowodziły istnienia związku między okaleczeniem a wrodzonymi znamionami dziecka. Badania Stevensona wyraźnie pokazują, że małe dzieci dysponują wspomnieniami i uczuciami, które pochodzą z ich osobowości w poprzednich wcieleniach. Oto kilka przykładów. Pewien hinduski chłopiec przypomniał sobie, że we wcześniejszym życiu został zabity śrutem, który trafił go w pierś. Na piersi chłopca znajdowały się liczne znamiona, które zostały zweryfikowane na podstawie informacji z sekcji zwłok. Odpowiadały dokładnie układowi śmiertelnych ran. Wrodzone cielesne wady znajdowały się w miejscu okaleczeń pochodzących z wcześniejszego życia. Pewna kobieta miała na plecach 3 proste znamiona, przypominające blizny. W dzieciństwie opowiadała o życiu kobiety, która została zabita 3 cięciami siekiery. Dzieło Iana Stevensona, twórcy badań nad reinkarnacją, kontynuuje dzisiaj profesor Jim B. Tucker, który opublikował głośną książkę pod tytułem Dzieci przypominają sobie, śladem fascynującego fenomenu ponownych narodzin, wydaną w 2014 roku. Publikacje Tuckera ukazują pewną całość, w której duch ludzki wprowadzony jest we wszechogarniającą świadomość jednego ducha. Profesor Tucker pisze, pod powierzchnią naszego indywidualnego bytu bylibyśmy wedle tego częścią owej nieskończonej świadomości, którą kusi mnie nazwać duchem Boga. Owym nieskończonym królestwem świadomości, z którego wywodzą się wszystkie myśli i uczucia, wydarzenia i światy od powstania planety po gasnący żar umierającej gwiazdy, od pierwszego wdechu nowonarodzonego po ostatnie tchnienie długiego, spełnionego życia. Oto najwyższe źródło wszelkiej egzystencji. Profesor Jim Whittaker w swoich badaniach doszedł do przekonania, że świadomość trwa ponad sferą rozciągającego się życia i że doświadczenia, jeśli nawet dzieli je od siebie wiele lat, mogą być ze sobą powiązane i splecione. Oznacza to, że musi mieć miejsce istnienie po śmierci. Świadomość jest nieśmiertelna, a cały byt pochodzi ze świadomości jednego ducha. Regresja hipnotyczna. Kilkakrotnie wspominałem, że współcześnie wiedza o wcześniejszych życiach, zaświatach i planie duszy jest popularyzowana na świecie przez licznych terapeutów posługujących się hipnozą regresyjną, która umożliwia nam wgląd w wielowymiarową rzeczywistość. Wszyscy pochodzimy z tego samego boskiego źródła, które znajduje się we wszechobecnej energii miłości, bezkształtnej nadświadomości, przenikającej wszystko i każdego. W regresji hipnotycznej pacjenci są cofani do poprzednich wcieleń oraz do życia między wcieleniami, które nazywamy zaświatami lub światem duchowym. To znów zakłada, że ludzie przeżywający śmierć cofani są do swojej wcześniejszej egzystencji. Moment śmierci i to, co dzieje się po opuszczeniu ciała, doświadczane jest jasno i wyraźnie. Umieraniu z reguły nie towarzyszą negatywne uczucia, ani lęk, ani smutek. Owo przejście związane jest z rozszerzonym polem świadomości. Pacjenci z perspektywy wiecznej duszy widzą życie, które opuścili i rzeczy, które nieśli ze sobą od życia do życia. To jest właśnie wejście do nadświadomości. Uwalniamy się od wszelkiego cielesnego skrępowania i zaczynamy czuć jedność z uniwersum. Tak jak w przypadku doświadczeń bliskich śmierci, i tu pacjenci mówią o rzeczywistości absolutnie przenikniętej miłością. Przeżycie to wiąże się zarazem z głębokim samopoznaniem. Joel L. Witton pisze tak. Dzięki nadświadomości osoby dowiedziały się, dlaczego znalazły się w takich życiowych okolicznościach obecnej inkarnacji. Ponadto poznały, że będąc w stanie bezcielesnym, same zdecydowały się na zewnętrzne ramy i splot w relacjach ziemskiej egzystencji. Ujrzały, że jeszcze przed narodzinami wybrały sobie rodziców, zawód, stosunki z innymi ludźmi i określone decydujące wydarzenia, które w tej inkarnacji stały się przyczyną radosnych, jak i bolesnych doświadczeń. Pogrążona w transie pacjentka doktora Whittona opisuje swoje doświadczenie umierania. Po tym, gdy w transie przeżyłam zdarzenie umierania, ogarnęło mnie uczucie zdecydowanej fizycznej przemiany. Moje ciało rozciągnęło się i wypełniło całą przestrzeń. Następnie zalały mnie euforyczne uczucia, jakich jeszcze nigdy nie przeżywałam. Tym uczuciom towarzyszyło totalne postrzeganie i nieograniczone rozumienie tego, czym rzeczywiście jestem. Pojęłam przyczynę mojego bytu i dowiedziałam się, jakie zajmuje miejsce w uniwersum. Wszystko ma swój sens, wszystko jest doskonale sprawiedliwe. To cudownie wiedzieć, że nad wszystkim panuje miłość. Terapeuci stosujący regresję hipnotyczną podkreślają, że doświadczenie wejścia do duchowego świata pod wpływem hipnozy jest źródłem najgłębiej sięgających objawień i wyzwolenia. Pacjenci, którzy byli przeprowadzani przez przeżycie śmierci, używają w swoich opisach podobnych obrazów, metafor albo narracji, jak osoby, które doświadczyły bliskiej śmierci. Zbieżności te są wręcz zdumiewające. Hipnoterapeuta Brian Weiss w studium przypadków zatytułowanym Liczne życia duszy opisuje sens przejścia do świata duchowego. My nie przestajemy wzrastać, stale rośniemy. Kiedy się dostajemy na duchową płaszczyznę, proces trwa nadal. Przechodzimy przez różne etapy rozwoju. Kiedy tam przebywamy, jesteśmy już wypaleni. Musimy przejść przez etap odnowy, nauki, decyzji. Decydujemy, kiedy chcemy wrócić, gdzie i z jakich powodów. Niektórzy nie chcą wracać. Postanowili przejść do kolejnego etapu i pozostają w duchowej formie. Niektórzy dłużej niż inni, zanim wrócą. To wszystko jest ustawicznym wzrastaniem i uczeniem się. Nasze ciało, gdy tu jesteśmy, jest po prostu naszym wehikułem. To nasza dusza i umysł trwają wiecznie. Jesteśmy istotami wiecznymi, bez początku i końca. Potwierdziło to wielu hipnoterapeutów, a wiedzę o życiu między wcieleniami w jego wysoce rozbudowanym obszarze udostępnili Michael Newton, Helen Wombeck czy Joel L. Witton. Każda nowa inkarnacja oferuje potencjalne możliwości naprawienia błędów z poprzedniego życia. Tym samym jest czynnikiem wyrównującym. Dzięki wymianie ciał i sytuacji życiowych otrzymujemy nieskończone możliwości zmiany perspektywy widzenia i obserwacji. Dlatego potrzebujemy inkarnacji. Carol Bowman, znana amerykańska badaczka reinkarnacji, pisze: zrekompensowanie przeszłego działania, poprawienie swego charakteru albo praktykowanie swojego bytu z większą dozą miłości może się dokonać tylko w czasie, kiedy jesteśmy inkarnowani w ludzkim ciele. Ścieżka do oświecenia prowadzi przez Ziemię, o czym dusza wie. Stosownie do tego cel przeglądu życia i proces planowania polega na tym, by wybrać inkarnację, która oferuje właściwą miarę wyzwań oraz możliwości uczenia się i wzrostu. Jest to objawienie wiecznego boskiego planu. Mamy stać się istotą światła we współbrzmieniu z Bogiem. Kryje się za tym pragnienie i tęsknota duszy, by osiągnąć oświecenie i zjednoczyć się z Nim. Tęsknotę tę mamy zaprogramowaną w naszym najgłębszym wnętrzu, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Jednomyślne wypowiedzi hipnoterapeutów dowodzą, że życie po śmierci istnieje i że wszyscy jesteśmy nieśmiertelnymi, wiecznymi, duchowymi istotami. W Pismach Świętych z całego świata czytamy, że oświecenie jest możliwe jedynie dzięki podróży przez wiele ciał, podczas której dokonuje się oczyszczenie duszy. Tego stanu rzeczy dotyczą zabrania planujących dusz, jak również wymagany jest on ze względu na zrównoważenie karmy, by stać się jednym z Bogiem. W protokołach z hipnozy regresyjnej oraz w relacjach z doświadczeń bliskich śmierci napotykamy opisy stanu poszerzonej świadomości, w którym dostępna jest jednocześnie cała wiedza i wzbudzająca szacunek miłość, przenikająca i łącząca ze sobą cały byt. Przeżywające to osoby mówią o rzeczywistości niemożliwej do opisania, przekraczającej wszystko, z czym możemy się spotkać na Ziemi. Przy czym tożsamość duszy jako taka nigdy nie zanika. Często stawiane pytanie: czy dusza ukochanego zmarłego mogła już inkarnować, kiedy ja sam umieram albo chciałbym wejść z nią w kontakt? Często krewni lub osieroceni rodzice martwią się, że nie spotkają już nigdy bliskiej sobie duszy. Dusza tworzy pewną całość, jest nieograniczona, wielowymiarowa i dzięki wyższej jaźni kontaktuje się z wymiarami subtelnej materii. Wyższa jaźń jest duszą kompletną, w której zawarte są wszelkie informacje i aspekty wszystkich wcześniejszych żyć. Kiedy planujemy nowe życie, pewne aspekty duszy inkarnują, co służy doskonaleniu się i równoważeniu karmy. Dusza kompletna, z niemieckiego Gesamtseele, przepis tłumacza, nazywana również duszą pierwotną, po niemiecku Ursprungseele, przepis tłumacza, zawsze pozostaje w świecie duchowym. Z niej wydzielają się składowe i łączą się w nową ludzką duszę o indywidualnej naturze. Ta ludzka osobowość, owo ja, pojawia się w takiej formie tylko raz. Aspekty duszy pozostają jednak w stałym kontakcie z duszą pierwotną poprzez wyższą jaźń i wymianę informacji. Po śmierci składowa część duszy powraca z nabytymi doświadczeniami do duszy kompletnej, na powrót stapiając się ze swoim źródłem. W tej formie esencja osobowych aspektów duszy nigdy już nie powróci. Pozostanie na wieczność w duszy kompletnej. Dlatego dusza człowieka może bardzo łatwo wchodzić w kontakt z krewnymi na Ziemi, kontakty pośmiertne i reagować na wezwanie medium. Powtórzę raz jeszcze. Kiedy ja, Bernard Jacobi, inkarnowałem, to jako indywidualna osobowość występuję gościnnie na Ziemi tylko jeden raz. Po śmierci wrócę z doświadczeniami i wyzwaniami, z jakimi sobie poradziłem lub nie, do mojej pierwotnej duszy. Jej składowe, które tworzyły mnie jako Bernarda, stopią się z całością duszy, w której byłem, jestem i będę na wieki. Przy czym w kontaktach ludzi ze światami mogę nadal, że tak powiem, występować jako Bernard. Inkarnować będą więc jedynie aspekty duszy i dlatego nikt nie musi się obawiać, że duszy na nowo inkarnowanej nie spotka. W nowej inkarnacji łączone są ze sobą inne, nowo uformowane, indywidualne części kompletnej duszy. Aczkolwiek ta nowa dusza nosi w sobie doświadczenia i wspomnienia, które były udziałem Bernarda.
Dusza pierwotna jest, dokładnie rzecz ujmując, naszą wieczną ojczyzną w prawdziwej rzeczywistości, w miłości Boga. Jego królestwa nigdy nie opuściliśmy, tylko że tu na ziemi po prostu tego nie pamiętamy, ponieważ czujemy się oddzieleni. Po śmierci i powrocie do całości przypomnimy sobie, że wszyscy jesteśmy jednym w świetle wiecznego. Jako ludzie zanurzyliśmy się w przejściową rolę, która może prowadzić do nowej inkarnacji, po to, by następnie doprowadzić nas do całości. Przy każdym powrocie postrzegamy siebie jako kompletną duszę, wieczną duchową istotę bez początku i końca, w jedności całego bytu. Dokładnie tak opisywane jest to w niezliczonych doświadczeniach bliskich śmierci. W podcastach Nieznanego Świata zaprezentowaliśmy wybrany fragment książki Bernarda Jakobiego Dlaczego jesteśmy na Ziemi? Książkę w tłumaczeniu Tomasza Agatona Czarnawskiego, wydaną nakładem wydawnictwa Fenomen, znajdziesz do kupienia w księgarni Galerii Nieznany Świat przy ulicy Kredytowej 2 w Warszawie oraz w naszym sklepie internetowym www.nieznany.pl. Link do sklepu znajdziesz w opisie pod tą audycją.